Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Od ostatniego odcinka minęło trochę czasu, ale chciałbym się też usprawiedliwić, bo kilka razy już Wam wspominałem ostatnio, że od kilku miesięcy pracuję dość intensywnie nad moją nową książką dla liderek i liderów. No i ostatnie miesiące były naprawdę trudne dla mnie, jeśli chodzi o moją dostępność. W zasadzie ostatnie dwa miesiące całkowicie skupiłem się na pisaniu. Piszę od września dość intensywnie, ale ostatnie dwa miesiące to był prawdziwy maraton i naprawdę trudno mi było znaleźć jakiś dodatkowy czas na cokolwiek innego i w pewnym momencie stwierdziłem, że jak nie oddam się w 100% pisaniu, to po prostu nie zdążę książki oddać na czas, ale udało się. Książkę oddałem zgodnie z planem, za co dostałem wirtualny złoty medal od pani redaktor, która zarządza całym projektem w ramach wydawnictwa Znak. No i cóż, teraz czeka mnie kilka intensywnych tygodni pracy z zespołem redakcyjnym. Będziemy pracować nad tym, żeby ta książka nabrała finalnie takich dobrych rumieńców, żeby w końcu można ją było oddać do druku. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tej pracy. Czuję taki wewnętrzny spokój i duże zadowolenie z tego, że tę książkę napisałem i w zasadzie zawarłem tam wszystko to, do czego doszedłem już w swoim myśleniu, w swoich doświadczeniach, w pracy z liderkami, z liderami w różnych organizacjach. No i myślę, że to będzie coś ciekawego w odbiorze i też co wywoła różne dyskusje na temat przywództwa w dzisiejszym świecie, wyzwań, z którymi się mierzymy. Na to bardzo liczę. I dzisiaj pomyślałem sobie, że podzielę się jednym z wątków, które w tej książce cały czas się przewija, wątków, które dotyczą pracy z myśleniem, nad myśleniem, też o przywództwie, zmiany myślenia w ogóle w przywództwie. To była jedna z rzeczy, która do mnie nie dotarła od razu, jak się zetknąłem z filozofią Agile. W ogóle prezentuję tam dość takie odważne, myślę, tezy, jeśli chodzi o aplikowanie tej filozofii nie tylko w projektach, ale w naszym codziennym życiu. To jest coś, co przyszło u mnie z czasem, ale gdzieś tam w tle, jak po raz pierwszy słyszałem o metodach agile'owych, jak słuchałem różnych pogadanek, jak pracowałem jeszcze w krakowskiej Motorola, trafiłem do takiego oddziału międzynarodowego, który miał się zajmować właśnie wdrożeniem tych nowych pomysłów właśnie w tym polskim oddziale tutaj w Krakowie, to często przewijały się takie słowa, że agile to jest mindset. Wtedy jeszcze tak do mnie to nie docierało. Co to znaczy, że agile to jest mindset? Myślę, że do wielu z nas to do dzisiaj nie dotarło, że tak naprawdę filozofia Agile to jest coś więcej niż tylko świat metod i narzędzi. Przez wiele lat, jak pracowałem jako konsultant, pomagałem organizacjom, zespołom, liderom, liderkom przy swoich transformacjach, to właśnie skupiałem całą swoją energię na narzędziach i z czasem doszedłem do tego, że to wszystko jest bardzo wtórne, że era narzędzi się już kończy, mimo że my wszyscy na szkoleniach, warsztatach chcemy o tych narzędziach jak najwięcej się dowiedzieć i słuchać, ale dzisiejsze czasy, cała nasza współczesność, ogromna złożoność, nieprzewidywalność, niepewność, wieloznaczność, z którą mamy do czynienia w codziennym biznesowym świecie, nie tylko biznesowym, stawia przed nami konkretne wymagania związane właśnie z tym, jak myślimy, jakie są nasze punkty widzenia, światopoglądy, mapy mentalne. I tych tematów między innymi będę dotykał w książce, która mam nadzieję już niebawem się pojawi. A za chwilę mały wyimek na ten temat. Jednym z takich ciekawszych odkryć, myślę bardziej ekscytujących w wieku XX, które zmieniło totalnie nasze rozumienie ciała, umysłu też, jest neuroplastyczność naszego mózgu. To słowo, to hasło często się pojawia w różnych dyskusjach dzisiaj. To jest odkrycie, które dosłownie można powiedzieć wywróciło do góry nogami całą neurobiologię. Wcześniej uważano, że mniej więcej po kończeniu 2 lat nasz mózg systematycznie traci neurony. No i bardziej jesteśmy starsi, to ten proces jeszcze bardziej przyspiesza. No dzisiaj współczesna neuronauka dowodzi, że wcale tak nie jest. Jest to bardzo obiecujące dla nas wszystkich. Okazuje się, że przynajmniej w niektórych częściach naszego mózgu mogą powstawać nowe połączenia neuronalne i to nawet w bardzo zaawansowanym wieku. I to jest coś, co napawa optymizmem, o czym już mówiłem wcześniej. I jednym z naukowców, do których bardzo dużo nawiązuję, odnoszę się w swojej książce, naukowców, którzy byli zaangażowani właśnie w proces badania neuroplastyczności mózgu, był amerykański psycholog rozwojowy Robert Keegan. On od ponad 3 dekad zajmował się badaniem rozwoju umysłowego u osób dorosłych. To był jego taki konik naukowy. Temu konikowi poświęcił w zasadzie większość swoich badań. Już w latach 80., co ciekawe, publikował wyniki swoich badań, które sugerowały, że no niektórzy dorośli, nie wszyscy, wyraźnie zwiększają jakość funkcjonowania swoich umysłów. No i kiedy opowiadał o tym swoim odkryciu na różnych konferencjach, kiedy dzielił się tym podczas paneli dyskusyjnych, na różnych takich spotkaniach profesjonalistów, że tak powiem, z branży, to jego koledzy i koleżanki po fachu tak pukali się w głowę, no i mówili, że to mózg wcale nie zwiększa swoich możliwości po osiągnięciu wieku dorosłego. Starsi ludzie mają swoją mądrość i mają taki potencjał, który jest większy niż u osób, które są młodsze, ale to wcale nie wynika z tego, że mają więcej właśnie tych połączeń neuronalnych wytworzonych. To wynika po prostu z ich doświadczenia. To doświadczenie pozwala im, tak tłumaczyli, lepiej wykorzystać ten cały arsenał umysłu. I to wcale nie wynika z tego, że jakoś w tym mózgu ich nastąpiły zmiany jakościowe i ten arsenał jakoś tam się upgrade'ował do jakiejś nowej wersji. 30 lat później ci sami naukowcy na konferencjach mówili już zupełnie co innego. Wszyscy zgodnie twierdzili, że nasz mózg jest neuroplastyczny i posiada absolutnie fenomenalne zdolności adaptacyjne na przestrzeni całego życia. No i tak jak mówiłem, Robert Keegan badał głównie osoby dorosłe. Podczas eksperymentów, które przeprowadzał, zauważył, że niektóre z osób są w stanie wykształcić zupełnie nowe, bardziej złożone sposoby postrzegania świata. Czyli są w stanie wykształcić jakby bardziej złożone światopoglądy, mapy mentalne. Co ciekawe, te mapy mentalne, one jakby zakładały to, że właśnie potrafiły się zmieniać, one się zmieniały de facto w trakcie ich życia. I chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które w swoich badaniach Keegan zaobserwował. Po pierwsze, nie wszystkie osoby osiągały najbardziej zaawansowany poziom swojego mentalnego rozwoju. To jest bardzo ważny wniosek. Nie wszyscy rozwijają się mentalnie, można powiedzieć. Wcale nie chodzi tutaj o taką dojrzałość naszą rozwojową, tylko chociaż też można tak na to patrzeć, ale myślimy tutaj o złożoności naszego umysłu, o złożoności naszego myślenia, o zmianie w ogóle naszego myślenia. Po drugie, dzięki badaniom dynamicznym, badania dynamiczne to była taka staranna ocena tych samych ludzi, która była powtarzana na przestrzeni wielu lat. W wyniku tych badań okazało się, że jeżeli umysł osoby dorosłej zaczyna ewoluować, zaczyna się zmieniać, to zawsze robi to w podobny sposób. Każdy nowy poziom rozwoju tego umysłu przekracza ograniczenia poziomu poprzedniego. Innymi słowy, to trochę przypomina tak, żeby wam to trochę ułatwić, przypomina takie są laleczki, matrioszki, które jedna wchodzi w drugą i tam, nie wiem, 6 w jednej laleczce mieści. To mniej więcej o to chodzi, że jakby kolejne etapy zawierają to, do czego doszliśmy w naszym rozwoju mentalnym na etapie poprzednim. Więc każdy nowy poziom rozwoju przekracza ograniczenia poziomu poprzedniego. Okazało się, że wpływa to nie tylko na naszą zdolność postrzegania świata, postrzegania siebie, ale również też na naszą efektywność w pracy. Tutaj Keegan nawiązywał do konkretnie już pracy biznesowej, do poprawy komunikacji w zespołach na przykład, do poprawy też pracy, efektywności liderek i liderów. Chciałbym na chwilę zatrzymać się przy pierwszym wniosku. Nie wszystkie osoby rozwijają swój umysł w sposób optymalny. Keegan zauważył, że wielu ludzi już po okresie dojrzewania w zasadzie, jak już zbutuje swój światopogląd, to w ogóle go nie zmienia. I nawet jeżeli te osoby podejmują jakieś działania rozwojowe, nawet jeżeli idą na szkolenia, na jakieś warsztaty, jeżeli pracują z coachem, to na dłuższą metę tej zmiany nie są w stanie utrzymać i wracają do tego swojego światopoglądu, tego mindsetu, którego się trzymają. No jest to rzecz taka dosyć przytłaczająca, przygnębiająca. Jak pierwszy raz o tym się dowiedziałem, to no nagle mi też coś kliknęło w głowie i zrozumiałem, dlaczego jest tak, jak jest w wielu różnych dyskusjach społecznych, debatach też politycznych, dyskusjach związanych z religią, dyskusjach związanych z naszymi projektami, zespołami. To jest temat, który dotyczy bardzo szerokiego spektrum, nie tylko jakby zawęża się do tego, czego doświadczamy w naszych organizacjach, chociaż jakby to mnie najbardziej interesuje, ale też tłumaczy wiele zachowań takich naszych społecznych, w których uczestniczymy bardzo mocno. Nie wszyscy właśnie są w stanie jakby przechodzić na te wyższe poziomy rozwoju swojego umysłu. Nie wszyscy zwiększają złożoność swojego myślenia. No i oczywiście bardzo ważne jest, czy możemy to jakoś zmienić, nie? Czy możemy w ogóle coś z tym zrobić, bo inaczej to by było takie dosyć dołujące. Keegan zwraca uwagę, że pierwszym ważnym krokiem jest uświadomienie sobie, że do pewnych celów w naszym życiu my musimy dorosnąć. Innymi słowy, musimy najpierw się zaadaptować, żeby te cele zrealizować. Adaptacja to jest właśnie proces, który nieuchronnie wiąże się ze zmianą naszej mentalnej mapy, ze zmianą naszych założeń, przekonań, punktów widzenia, wykształceniem jakiegoś nowego sposobu myślenia i postrzegania świata, nowego mindsetu. To jest to, o czym akurat ja jestem mocno związany z filozofią Agile. O tym się zawsze mówiło. Pamiętam, że początki zwinności w ogóle na świecie, jakby pierwsze takie narracje, które się pojawiały na temat zwinnych metod pracy, one zawsze mówiły, że Agile to jest mindset. Myśmy od tego bardzo odeszli, skupiliśmy się na metodach związanych z filozofią Agile, ale nie zmieniliśmy głowy, nie zmieniliśmy mindsetu, co powoduje też i też tłumaczy, dlaczego te metody w tak wielu organizacjach, ich implementacja się nie udała, zakończyła się fiaskiem. Nie zmieniliśmy myślenia. Na poziomie mentalnym chcieliśmy działać po staremu, a te metody jakby wymagają, często używam tego porównania, zmiany systemu operacyjnego. Ten mental, ten mindset to jest właśnie zupełnie inny system operacyjny. To jest tak, jakbyśmy próbowali apki z Androida wgrywać na iPhone'a na przykład. Nie da się. Jest dzwonek pomiędzy systemami operacyjnymi. Jeżeli nie zmienisz systemu operacyjnego, to te narzędzia nie będą działać. Co więcej, system operacyjny powoduje, że narzędzia zaczynają być wtórne. To jest też jakby efekt mojej drogi w pracy ze zwinnością, w pracy z wieloma liderami i liderkami w różnych organizacjach. Jak się okazuje, ta przebudowa jest konieczna naszego myślenia, zwłaszcza dzisiaj, żeby móc się jakoś odnaleźć w tym nerwowym, nieprzewidywalnym i chaotycznym świecie. I teraz chciałbym sięgnąć do profesora Ronalda Heifetza, profesora na Harvard University, który oprócz tego, że jest wykładowcą tam, to też doradza wielu przywódcom na całym świecie. I on też powiedział kiedyś coś takiego, co miało bardzo duży wpływ na moją drogę, na moją ścieżkę myślenia i pracę z liderami, liderkami, że są dwa rodzaje wyzwań, które wiążą się ze zmianami. Wyzwania techniczne to jest pierwszy rodzaj i drugi rodzaj to wyzwania, które są związane z adaptacją. Wyzwania techniczne dotyczą problemów, na które wiemy, jak zareagować. Ich rozwiązanie wymaga jakiejś takiej utartej ścieżki, czy podążania za jakąś taką utartą, konkretną ścieżką działania, która jest właśnie dobrze opisana, dobrze udokumentowana. One nie są specjalnie łatwe, te wyzwania, jak mówi profesor Heifetz, ale ich efekty mają istotny wpływ na nasze życie. I tutaj podam dwa przykłady. Operacja wyrostka robaczkowego to jest przykład właśnie takiego wyzwania typowo technicznego, albo na przykład awaryjne lądowanie samolotem pasażerskim. W jednym i w drugim przypadku mamy do dyspozycji konkretny zestaw reguł, które po prostu należy zastosować, żeby ten problem rozwiązać. Są to reguły, których można się nauczyć. To oczywiście wymaga pewnego wysiłku, wymaga studiów. No, lekarze muszą się uczyć wiele lat praktyki lekarskiej. Wymaga czasu, godzin spędzonych w symulatorach lotów, na przykład w przypadku pilotów, ale jest to możliwe. Jest to coś, co jesteśmy w stanie wyćwiczyć, czego jesteśmy w stanie się nauczyć i później zaaplikować. Inaczej jest w przypadku wyzwań adaptacyjnych. One dotyczą już sytuacji, które często określamy, zwłaszcza dzisiaj w biznesie, jako sytuacje złożone. I to z tymi sytuacjami najczęściej mamy do czynienia właśnie w dzisiejszym przywództwie, w pracy z zespołami, z naszymi projektami. Coraz więcej liderek i liderów narzeka, że wiele tych technicznych rozwiązań, których uczyli się na studiach MBA, przerabiali na warsztatach, na szkoleniach różnego rodzaju, one przestały się sprawdzać. No, dobrym przykładem była pandemia, która była taką weryfikacją właśnie liderów, ich postaw w takim codziennym życiu, która pokazała, że wiele narzędzi, których uczyli się właśnie na różnych szkoleniach, nie zadziałały, bo właśnie nie było odpowiedniej zmiany na poziomie mentalnym u tych osób, żeby jakoś w tej sytuacji się odnaleźć. I tak właśnie wygląda sytuacja z wyzwaniami adaptacyjnymi. Dzieje się tak, ponieważ w sytuacjach złożonych wiele elementów ciągle się zmienia i trudno jest przewidzieć, co się wydarzy tak naprawdę za chwilę. Może istnieć wiele pomysłów, wiele opinii na temat tego, które z tych rozwiązań okażą się najbardziej skuteczne w danej sytuacji. I ja bardzo lubię porównywać sytuacje złożone do mechaniki kwantowej. Można powiedzieć, że cała klasyczna fizyka była skuteczną metodą przewidywania przyszłości. Na przykład prawa mechaniki Newtona pozwalały przewidzieć, gdzie upadnie kula wystrzelona z armaty, albo za ile lat zobaczymy po raz kolejny kometę Halley'a. Każde prawo fizyki było taką regułą, która pozwalała prognozować, przewidywać, co się stanie w takim czy innym eksperymencie. I do tego też była w jakiś sposób przyzwyczajona nasza intuicja. Każde zdarzenie ma przecież swoją przyczynę. Każda przyczyna musi powodować jakiś skutek. Wciąż tak myślimy w wielu obszarach naszego życia, ale także w naszym przywództwie jest często tak, że doszukujemy się różnych sekwencji przyczynowo-skutkowych, żeby móc jakoś zapanować nad rzeczywistością. Jak coś się zdarzy, coś pójdzie nie tak, jak popełnimy jakiś błąd, to szukamy właśnie tej przyczyny, szukamy różnych łańcuchów przyczynowo-skutkowych, które doprowadziły nas tu, gdzie jesteśmy. Mechanika kwantowa mówi, że absolutnie nic nie decyduje o tym, co się stanie w naszym eksperymencie. Jeżeli tutaj nawiążę trochę do wspaniałej książki Andrzeja Dragana, kwantechizm, jeżeli przepuścimy pojedynczy foton przez kawałek szkła, i później powtórzymy eksperyment, który jest identyczny pod każdym względem, to otrzymane wyniki mogą okazać się inne niż chwilę wcześniej. No i to bardzo przypomina nasze przywództwo, nasza wiedza i doświadczenie z przeszłości. No nie mają już znaczenia. Sposoby rozwiązywania problemów, które działały wcześniej, dzisiaj niekoniecznie będą się sprawdzać w nowych sytuacjach, których doświadczamy. W sytuacjach złożonych często wiele rzeczy wydarza się naraz, jednocześnie. Niektóre z nich są ze sobą powiązane, czasem występują też silne zależności. No niektóre z nich nie są oczywiste, co jeszcze bardziej utrudnia nam sprawę. Mało rzeczy da się przewidzieć i trudno jest wyraźnie zaobserwować taki ciąg przyczyna-skutek w tym naszym otoczeniu całym biznesowym. W ogóle otoczenie w biznesie wydaje się bardzo niestabilne. No i też dlatego robienie szczegółowych planów na przyszłość praktycznie jest dzisiaj niemożliwe. I zwykle najlepsze, co w takiej sytuacji możesz zrobić, to jest postawić pierwszy krok i obserwować, co z niego wyniknie. Do tego właśnie zachęca nas filozofia Agile. Dużo w książce nawiązuje właśnie do stawiania pierwszych kroków w naszym przywództwie i zaaplikowania tej filozofii zwinności do naszej takiej filozofii też zarządzania ludźmi, przewodzenia ludziom, bycia liderem, liderką w naszych organizacjach, ale też w codziennym życiu. Takie myślenie, o tym trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć, jest no niemałym wyzwaniem dla myślenia wielu ludzi, wielu współczesnych liderek i liderów, dla ich map mentalnych. W praktyce większość zmian, z którymi mamy dzisiaj do czynienia w zarządzaniu i w przywództwie, wymaga czegoś więcej niż tylko no, opanowania umiejętności technicznych, żeby się z nimi uporać. Te zmiany mają charakter w dużej mierze adaptacyjny. Możemy sobie z nimi poradzić tylko wtedy, kiedy właśnie zmienimy nasze myślenie. I profesor Heifetz zwrócił uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz. Jego zdaniem największym błędem współczesnych liderów i liderek jest stawianie czoła wyzwaniom związanym z adaptacją za pomocą rozwiązań technicznych. To jest ogromnie ważne stwierdzenie, które chciałbym, żebyś sobie podkreśliła grubym markerem, jeżeli jest to tylko możliwe, albo zanotowała drukowanymi literami i przypięła sobie gdzieś do ściany. Największym błędem, powiem to jeszcze raz, współczesnych liderek i liderów jest stawianie czoła wyzwaniom związanym z adaptacją za pomocą rozwiązań technicznych. Wiele zmian, które wprowadzamy w naszych firmach, kończy się niepowodzeniem, jakimś fiaskiem, bo traktujemy je jako wyzwania typowo techniczne. Tymczasem ogromna większość z nich ma charakter właśnie adaptacyjny. Innymi słowy, musimy więc zmienić mentalność ludzi, żeby te zmiany się udały. Ja bardzo długo tego nie rozumiałem. Pamiętam, że jak dotarłem do też prac profesora Heifetza, było to dla mnie jak objawienie i też wytłumaczenie wielu nieudanych jakby zmian w projektach, w których brałem udział. Też tłumaczyło, dlaczego niektóre zmiany tak długo trwały. Niektóre rzeczy można było jakoś szybciej przeprowadzić, ale jakby nie byłem świadomy tego, że właśnie aplikuję rozwiązania techniczne z zespołami liderów zmian do takich rozwiązań, które wymagają jednak adaptacji, czyli zmiany myślenia. I na początku, jak pracowałem jako konsultant, wiele razy popełniałem dokładnie ten sam błąd. Kiedy pojawiał się jakiś problem podczas wprowadzania zmiany, to traktowałem go jako wyzwanie techniczne. Na przykład ludzie się nie dogadywali w trakcie programu zwinnej transformacji w firmie, to proponowałem klientowi program szkoleń z komunikacji, na przykład NVC. Nie wychodził im Scrum, no to majstrowaliśmy przy procesach organizacyjnych, przy procesie releasowania, przy procesie testów na przykład, jeżeli mówimy o organizacjach IT. Jeżeli nie potrafili zarządzać swoją pracą, jeżeli ludzie nie potrafili wchodzić w samoorganizację, to usprawnialiśmy metody pracy zespołu. I tak w koło Macieju. Na każde jakieś rozwiązanie adaptacyjne bardzo łatwo, na skutek różnych moich doświadczeń też w projektach, bardzo łatwo było mi znaleźć szybko rozwiązanie techniczne. I to powodowało właśnie, że miałem wrażenie, że jedziemy trochę momentami przy zmianach, jakbyśmy mieli zaciągnięty ręczny hamulec. To nie o to chodzi. Na każde wyzwanie adaptacyjne musimy znaleźć rozwiązanie adaptacyjne, a nie techniczne, żeby faktycznie ta zmiana się nam udało. I naprawdę zajęło mi trochę czasu, zanim to zrozumiałem, że takie podejście nie działa. Jeżeli są jakieś efekty takich zmian, to te efekty są krótkofalowe. Myślę, że to jest też jedna z przyczyn, która tłumaczy tą taką drogę od oczarowania wielu organizacji filozofią Agile do rozczarowania tą filozofią i krytykowania właśnie narzędzi czy zwinnych metod pracy, czy punktowanie ich za to, że one nie działają, nie sprawdzają się, że u nich nie pasują, że u nich się nie da tych metod zastosować, bo być może jest tak, że właśnie próbujecie aplikować te wszystkie rozwiązania techniczne do rozwiązań, które wymagają adaptacji. Tak samo jest też z gotowcami, z kopiowaniem modelu słynnego Spotify do jakiejś kultury organizacyjnej, która jest diametralnie inna, różna od kultury Spotify'owej. O tym kiedyś rozmawiałem też. Polecam, jeżeli nie słuchałaś tej rozmowy, polecam podcast z Marcinem Florianem, który na co dzień pracuje w firmie Spotify. Dużo rozmawialiśmy właśnie na ten temat, że potrzeba czegoś więcej niż tylko kopiowania rozwiązań z jednej organizacji do drugiej. ważna jest kultura, ważny jest mindset, ważne jest myślenie liderek i liderów, którzy tak naprawdę ciągną ludzi za sobą i jakby granice ich myślenia, granice ich rozwoju, ich zmian mentalnych są granicami rozwoju ludzi, którzy w tych organizacjach pracują i w ogóle całych firm, w których ci liderzy są też liderki zatrudnieni. Tutaj zrobimy pauzę, bo idąc tym tropem musiałbym wam opowiedzieć całą moją książkę, a nie to jest moim zamiarem. Chciałbym wam pokazać tylko pewien wycinek, jeden z wątków, który tam się przejawia, który dotyczy właśnie zmiany myślenia w życiu liderek i liderów. To jest taki motyw przewodni, do którego często wracam. Sama książka jest zbiorem wielu różnych myśli, wielu różnych inspiracji, też moich doświadczeń, momentów w mojej drodze, w pracy z liderkami i z liderami w różnych organizacjach. Jest napisana tak, jak książki, które lubię czytać. Myślę, że każdy z nas też doświadcza takich miłych lektur, które nie są przeładowane jakoś treścią, chociaż tam tej treści pewnie jest dużo. Natomiast strukturę mają bardzo prostą, to znaczy są krótkie rozdziały, które można przeczytać w zasadzie w kilka minut przed snem, żeby się jakoś specjalnie nie zmęczyć, ale żeby jakaś inspiracja gdzieś tam w głowach naszych została. I też tak pomyślałem o tej książce. Ona ma taką strukturę, rozdziałów jest całkiem sporo, tych myśli też jest całkiem sporo, ale zobaczycie, że one są bardzo takie łatwo przyswajalne w odbiorze. Na tym mi bardzo, bardzo zależało. Dziękuję, że zostałeś do końca. Mam nadzieję, że temat tych zmian adaptacyjnych, technicznych, to o czym opowiadałem, był dla ciebie ciekawy. To będzie też jeden z wątków, tak jak mówiłem wcześniej, który będzie się przewijał w mojej nowej książce, o której na pewno na bieżąco będę cię informował. Jak tylko się pojawi, to we wszystkich możliwych kanałach będę dawał znać, że już jest dostępna i będziesz mógł ją jak najszybciej przeczytać. Mam taką nadzieję. Dziękuję wszystkim patronom i patronkom podcastu Manager Plus. Dziękuję, że cały czas jesteście z podcastem i cały czas wspieracie to, co tutaj dla was robię. Mam teraz dużo planów związanych z zaproszeniem różnych gości. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Listę układałem przez cały czas, więc będę skrupulatnie wybierał teraz kolejne osoby do tego, żeby pojawiły się w Managerze Plus i żeby was też jakby zasilić kolejnymi ciekawymi, inspirującymi tematami, które pozwolą wznieść wasze przywództwo na kolejny level, na kolejny poziom. Dziękuję wszystkim osobom, które odnowiły swoje subskrypcje. Dziękuję osobom, które zdecydowały się dołączyć nowym osobom. Dziękuję też tradycyjnie mecenasowi podcastu Manager Plus w firmie iSolution, która co miesiąc zasila takim bardzo esencjonalnym wsparciem Managera Plus, dzięki czemu możemy tu wspólnie się spotykać, wspólnie inspirować, wspólnie się rozwijać. Ogromne, ogromne dzięki. Zachęcam też przy okazji do tego, żeby zaglądać na kanał Managera Plus na YouTube. Tam też planuję niebawem, mam teraz trochę więcej czasu, mam nadzieję, że będę miał więcej czasu, że jakoś tej redakcji książkowej nie będzie strasznie dużo, ale planuję tam trochę więcej rzeczy robić i ten kanał ożywić i wzbogacić nie tylko o treści związane z podcastami, ale może jakieś takie shorty też się będą pojawiały, w których będę przemycał różne informacje na temat różnych treści związanych z życiem liderek i liderów. Bardzo zachęcam do subskrybowania. Systematycznie też mam taki plan mocny, żeby załadować w końcu wszystkie odcinki. To jest bardzo żmudna praca, bardzo czasochłonna, ale wiele odcinków Manager Plus jeszcze tam nie trafiło. Wiele ciekawych treści jeszcze wciąż jest na Spotify i na Apple Podcast i nie ma ich na YouTubie, ale myślę, że już jakiś czas temu miałem to w planie i teraz już dzięki temu, że będzie trochę więcej mojej dostępności dla podcastu, to będę to również systematycznie tam wrzucał. No i co? Przypominam jeszcze o trzeciej rzeczy, o której zapomniałem ostatnio przypomnieć. Przypominam o tym, żeby lajkować, gwiazdkować podcast Manager Plus w swoich ulubionych aplikacjach do słuchania podcastów, bo te wszystkie wasze miłe głosy, które tam zostawiacie, powodują, że ten podcast jest jeszcze bardziej dostępny dla wszystkich. Łatwiej jest go znaleźć. Tak działają te wszystkie algorytmy, które niestety musimy uszanować. Im więcej jest waszych polubień, więcej gwiazdek, im więcej jest miłych recenzji, tym więcej, tym szerzej można z podcastem docierać do szerszego grona odbiorców. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. We'll be right back.